Pozwólcie, że wyrażę jeszcze raz radość naszą, że jesteśmy zgromadzeni w tym jednym miejscu i to z różnych części naszego kraju. Słyszałem, że jest brat z Betanii. Namawiałem go kilka razy, żeby przyjeżdżał do Kołobrzegu i wreszcie się udało. Witamy cię serdecznie, witam też innych gości. Zdaje się, że mamy gościa też i z Niemiec. Nie przedstawia nam się, ale serdecznie go również witamy. Bracia i siostry, wielu z nas, czy to w telefonach, czy w komputerach, codziennie otrzymuje jakiś werset biblijny. Jest to prawdą? Kto taki werset otrzymuje, ręka w górę? Jest trochę rąk, tak? Jest trochę rąk. Ja też mam na komputerze, nie wiem, czy z tego samego źródła, ale dzisiaj przyszedł taki piękny werset. Werset z Pieśni nad Pieśniami, gdzie Salomon powiada tak. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Wielkie wody nie ugaszą miłości. O jakiej miłości mówił? Oczywiście mówił o miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale też jak chcę dzisiaj o tym mówić, i słusznie brat Daniel odgadnął, że będę coś więcej na temat miłości mówił, a również dotyczącej tej nas, miłości, którą mamy i do Boga, i do bliźniego. Chciałbym, jeśli mamy Nowe Testamenty, pewnie tekst będzie wyświetlany, ale kto chce, niech otworzy. Ewangelię Jana, 13 rozdział, bardzo znana historia. Chciałbym z tej historii tylko kilka wersetów przeczytać, mianowicie od 12 do 17. Ewangelię Jana, 13 rozdział, od 12 do 17 wersetu. Mowa jest o Jezusie Chrystusie. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich. Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Bracia i siostry, wierzę, że prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa może być rozpoznany jedynie po tym, jakie relacje panują wśród jego członków. Pan Jezus Chrystus właśnie powiedział, po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc jedną z tych ważnych cech zboru Bożego są serdeczne, nacechowane miłością relacje pomiędzy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Oczywiście czasem słyszę skargi wyrażające odczucia, że ta cecha zanika w Bożym Kościele. Wielu z nas zauważa, że kiedyś było lepiej, że kiedyś było inaczej, że kiedyś być może sytuacja była ciut inna. Częściej się odwiedzaliśmy w zborze. Wśród zborowników była taka bardziej rodzinna atmosfera i tak dalej, i tak dalej. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa i związane z nią różne reakcje zborowników jeszcze bardziej uwidaczniają problem, nazwijmy ten problem, to jest problem rozumienia innych w swoich obawach, strachu czy podejmowaniu czasem radykalnych decyzji typu nie chcę mieć społeczności w obawie przed zakażeniem, z innymi wierzącymi w zborze, wolę oglądać nabożeństwo na online. Niestety nie możemy mieć społeczności z innymi braćmi i siostrami, będąc na online. Online-ocy, przyjmijcie to. Nie możemy mieć społeczności z innymi braćmi i siostrami, jeśli oglądamy tylko i wyłącznie nabożeństwo na online. A nie trzeba dokonywać wielkiego odkrycia, że nie mając społeczności, duchowo stygniemy. Nie mając społeczności z braćmi i siostrami, realnej społeczności, duchowo stygniemy. Ciągle jednak tworzymy rodzinę i to wyróżnia nas świecie ludzi sobie wrogich czy obojętnych kontaktach z innymi. Z pewnością nie można spoczywać na laurach i pocieszać się tym, że tak i tak ludzie z zewnątrz postrzegają nas jako bliską rodzinę o ciepłych, wzajemnych stosunkach. W dużych kościołach nigdy się z taką atmosferą nie spotykają i nigdy jej nie doświadczyli. Na potężnych nabożeństwach czasem tylko jest hasło przekażcie sobie znak pokoju, jednym tak, drugim tak i to jest wszystko, jaką społeczność ludzie z sobą mają. Jestem przekonany, że musimy ciągle na nowo rewidować swoją postawę wobec domowników wiary. Czy jest ona taka, jaką życzą ją sobie widzi Bóg w Kościele Bożym? Na pewno nie możemy usprawiedliwiać wszystkiego dziwnym i trudnym czasem, w którym żyjemy. Ciągłą pogonią za nicością i dniem jutrzejszym, permanentnym brakiem czasu, zapracowaniem i koniecznością pracy, owym swoistym wyścigu wyglądającym na to, że konkurujemy między sobą, im szybciej, tym szybciej, kto szybciej dobiegnie. Pytanie jest tylko dokąd? Dokąd dobiegnę? Dokąd się tak śpieszę? Ja wiem dokąd. Do grobu. Do grobu. Ale też usprawiedliwieniem mniej serdecznych relacji nie może być fakt również, że jest nas coraz więcej i trudno z każdym bratem czy siostrą utrzymywać bliskie, serdeczne kontakty. Nikt i nic nie może zwolnić człowieka wierzącego od wzajemnego traktowania się jako Bożej rodziny, autentycznych, nie tylko z nazwy, autentycznych braci i sióstr w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Mottem życia ludzi zbawionych przed Panem muszą pozostawać słowa, które mamy wypisane tutaj na ścianie. Kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy. Czy jest to tylko slogan? Czy też piękne hasło pozostające na papierze, ścianę naszego kościoła? Czy też w sferze marzeń nieokreślonej przyszłości? Albo może jedynie pobożne życzenie, które w praktyce trudno realizować? Czy raczej to hasło nie powinno być opisem, charakterystyką, praktyką i rzeczywistością tych, którzy wzywają imienia Pańskiego? Nie może być tak, że to hasło jest odwrócone, a czasem ono jest odwrócone i brzmi kiedyś bliscy, teraz sobie dalecy. Oby tak się nigdy nie działo i nigdy nie stało. Raczej byśmy mogli doświadczać co dzień, że jesteśmy bliscy sobie, by poprzez wzajemną miłość ludzie mogli poznać, że jesteśmy Jego uczniami. Wiecie, ludzie lgną do ciepłego ogniska. Lgną do ogniska, by się ogrzać. Każdy człowiek pragnie ciepła. I Kościół Boży jest takim ogniskiem. Musi być takim ogniskiem. Ogień Boży pali się w sercu każdego z nas. I jeśli stoimy bliżej jeden drugiego, możemy lepiej się zagrzać i lepiej odczuwać przyjemność ciepła. Ktoś kiedyś napisał, iż chrześcijanie są jak rozpalone, rozżarzone węgle. Kiedy są razem, promienieją ciepłem. Kiedy są osobno, gasną. Księga Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, wersety od 9 do 11, powiadają o społeczności tylko dwóch ludzi. Często czytamy te słowa na uroczystościach ślubnych. Posłuchajcie, jak one brzmią. Lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. I nie ma drugiego, który by go podniósł. Także, gdy dwaj leżą, razem zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? Na pewno jest to jedna z mądrych rad Bożego Słowa, przez które Bóg przemawia i chce, byśmy przeżywali Jego pełnię. Nawet gdy dwóch albo trzech zgromadzonych jest w imię Jezusa Chrystusa, tam Jezus jest pośród nich. A tam, gdzie jest Jezus, ludzie nie mogą się czuć inaczej, jak tylko jakby się czuli, będąc w niebie. W rozdziale 13 Ewangelii Jana, którą czytaliśmy na początku, znajdujemy słowa Jezusa, który daje nowe przykazanie. To przykazanie dotyczy wzajemnej miłości, którą, jak określa apostoł Paweł, jest spójnią doskonałości. Pan Jezus powiada do uczni, że ich miłość ma być taka, jak on ich umiłował. I na tym polega właśnie to nowum owego przykazania, bo przecież ono pojawiło się już w Starym Testamencie, ale to nowum polega na tym, że mamy miłować tak, jak Chrystus nas umiłował. I to jest niedościgniony wzór. Dopiero wtedy wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Jego, jeśli taką miłość mieć będziemy pomiędzy sobą. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że miłość porusza się na dwóch nogach. Jedno z nich jest miłość do Boga, druga to jest miłość do ludzi. Inny to skomentował, rób wszystko, byś nie kuśtykał, by te nogi były właściwe. Czasem słyszę takie różne tłumaczenie, no ja przecież kocham Boga, tak, miłuję Go z całego serca, a jak z miłością do Twojego brata? Czy taka sama? Rób wszystko, żebyś nie kuśtykał. A jaka to jest ta miłość Boża? Kochani, pomijając dowód Bożej miłości, miłości Jezusa Chrystusa, która zawiodła Go na krzyż, na hańbę, na poniżenie, na męczeńską śmierć za nas, popatrzmy na miłość Chrystusa okazaną Jego uczniom na parę godzin przed Jego śmiercią. Oto zebrani w wieczorniku, by zgodnie z żydowską tradycją spożyć wieczerzę paschalną i w tym czasie tej wieczerzy Jezus robi rzecz niewiarygodną. Obmywa nogi swoim uczniom. W czasach Jezusa obmywanie stóp było zadaniem sług, i to tych najniższych. Każde środowisko ma swoją hierarchię i środowisko sług nie było w tym wyjątkiem. Od sługi znajdującego się najniżej w hierarchii oczekiwano właśnie uklęknięcia z ręcznikiem i misą. I w tym przypadku ten z ręcznikiem i z misą jest królem wszechświata. Ręce, które kształtowały gwiazdy, teraz zmywają nieczystości. Palce, które formowały góry, teraz masują palce u nóg. I ten, przed którym wszystkie narody pewnego dnia ugną swoje kolana, teraz klęczy przed swoimi uczniami. Godziny przed swoją własną śmiercią troska Jezusa jest niezwykła. On chce, by Jego uczniowie wiedzieli, jak bardzo, bardzo ich kocha. Pan Jezus Chrystus powiada, dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. I dodaje, nie jest sługa większy od Pana swego. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem nogi umywać. A propos tego polecenia umywania nóg. Jakoś trudno niektórym chrześcijanom zrozumieć słowa Chrystusa, I nie zważając na dalszą wypowiedź, chociażby ten, dałem wam przykład, próbują uczynić z przykładu mycia nóg zwyczaj, który nawet dla niektórych konfesji stał się dogmatem i że przed każdą wieczerzą pańską bracia i siostry powinni sobie nawzajem nogi umywać się. Znam grupy wierzących, którzy, i co jest najśmieszniejsze, nie mogą razem pogodzić się i uczynili w kościele rozłam i w zborach uczynili taki rozłam, a brzmi to ironicznie, gdyż z powodu obrzędu, jak go nazywają, obrzędu pokory, pokłócili się, bo jedni uważali, że należy umywać nogi przed wieczerzą, drugi, że w czasie wieczerzy, a jeszcze inni, że po wieczerzy. Tragikomiczne. To, co miało świadczyć o pokorze i być symbolem wzajemnego usługiwania w sobie, stało się powodem do rozdarcia ciała Chrystusowego. Ale taki jest człowiek. Taki jest człowiek. Czy Jezus nie wiedział, że Jego uczniowie już za parę godzin nie będą chcieli iść tam, gdzie On zamierzał pójść? Możemy być pewni, że Jezus znał przyszłość owych stóp, które obmywał. Te 24 stopy nie podążały za mistrzem i nie chciały bronić Jego sprawy. Wszyscy Go opuścili i każdy, jak się to popularnie mówi, wziął nogi za pas. Tylko jedna para stóp nie opuściła go w ogrodzie. Jeden z uczniów nie uciekł. od niego w Getsemane, ale był to Judasz, akurat ten, który przyszedł jednak nie po to, aby być Jezusem, ale po to, by go zdradzić. Czy Jezus w swym śmiertelnym boju również śmiertelnie obraził się na swoich naśladowców? My pewnie byśmy tak zrobili, ale spójrz na przykład, jaki Jezus daje swoim naśladowcom. On wie, co ludzie, jego uczniowie, mają zamiar zrobić. A kiedy się od niego odwrócą, kiedy go zdradzą, kiedy się go zaprą, w dalszym ciągu chce, by pamiętali, jak jego kolana zgięły się przed nimi, jak umył ich nogi. On chce, by oni uświadomili sobie, że ich stopy są wciąż czyste. Przebaczył im grzech, zanim go jeszcze popełnili. On ofiarował miłosierdzie, zanim miłosierdzia szukali. Tak jest nasz Pan. Jest dla nas niedoścignionym wzorem, przykładem godnym naśladowania. Po ludzku rzecz biorąc, gdy patrzymy na grono 12 uczniów Chrystusa, możemy się dziwić, z jakiej przyczyny Jezus wybrał właśnie takie osoby. Zupełnie różne typy, różne charaktery, różne osobowości. Wydaje się, że gorszego składu, bardziej wybuchowej mieszanki ludzkiej Chrystus nie mógł już sobie dobrać. Ale czy myślimy, że Kościół dzisiejszy, czy lokalny zbór składa się z ludzi idealnie do siebie pasujących, z takim samym charakterem, z takim samym temperamentem, tak samo rozumiejącym i zgadzającym się w każdej sprawie? Jak myślicie, bracia i siostry, czy tak jest? Nie, niestety tak nie jest. Jezus również wybrał ludzi, by byli z sobą, by stworzyli rodzinę, choć mieli takie różne osobowości w swoim życiu. No bo jak na przykład mógł pogodzić się z przebywaniem na przykład z Mateuszem, który był celnikiem, taki Szymon Zelota, nienawidzący okupanta rzymskiego i współpracowników rządu rzymskiego. A jednak musieli być razem. Zelota, gdyby spotkał Mateusza gdzieś na drodze, z całą pewnością wyciągnąłby swój drewniany nóż i przekuł Mateusza. A tak Bóg ich powołuje do jednej rodziny. Albo co miał mieć wspólnego prawowity Izraela, obeznany w zakonie Pana, Natanel, o którym Jezus powiada, czy człowiek, którym nie ma fałszu, z takim Judaszem Iskariotem, który był złodziejem? Nic dziwnego, że nawet po 3 latach chodzenia za Jezusem ta grupa osób nie znała się na wylot, nie tworzyła zgranego zespołu, a wręcz przeciwnie, często kłócili się i spierali się o to, który z nich ma być największy. Czy tacy ludzie mieliby być wzorem prawdziwego Kościoła? Z pewnością ani nie wtedy, ani nie też dzisiaj. Na pewno w tamtym czasie uczniowie nie stanowili wzoru zboru Kościoła Chrystusowego. Ich wzajemne relacje pozostawały wiele do życzenia. Jeśli ich 3-letni pobyt w społeczności z Jezusem nie zmienił ich charakteru, czy jest jakakolwiek szansa, by mogło być inaczej? Jeszcze w ostatniej drodze Jezusa do Jerozolimy, gdzie miał być ukrzyżowany, kłócili się pomiędzy sobą, kto zajmie pierwsze miejsce w Królestwie Bożym. Dopiero śmierć Jezusa, a szczególnie Jego zmartwychwstanie i późniejsze wylanie Ducha Świętego całkowicie przeobraziły Jego uczniów. Możemy zatem być pewni, że jedynie ludzie napełnieni Duchem Świętym zostają przeobrażeni na wzór Chrystusa. Pełnia Ducha bowiem likwiduje cielesność człowieka. Pan Jezus zapowiedział choćby takiemu Piotrowi, najbardziej gorliwemu z uczniów, że przyjdzie taki moment, iż będzie musiał się nawrócić. Czytamy w Ewangelii Łukasza: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Bracia i siostry, kiedy to Piotr się nawrócił? Czyż nie wtedy, gdy Chrystus wezwał go, by poszedł za nim, tam nad brzegiem Morza Galilejskiego? Ale teraz Jezus zapowiada, jego jakby powtórne nawrócenie. Okazuje się, że zawsze, gdy idziemy, nawet jako uczniowie Chrystusa, własną drogą musimy znowu się nawracać. Bracia i siostry, potrzebujemy na nowo nawrócić się do Chrystusa. Tym samym nawrócić się do serdecznych relacji pomiędzy sobą. Bycie prawdziwym chrześcijaninem oznacza codzienne naśladowanie naszego Zbawiciela. Oznacza, że jesteśmy powołani do Jego Kościoła, który został wybrany i zebrany z różnych ludzi i takich, których nam łatwo miłować, szanować i ludzi przyjemnych dla nas, ale również i takich, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic do czynienia, których niegdyś omijaliśmy, którymi gardziliśmy, z którymi nigdy nie mieliśmy żadnej społeczności. I oto nawraca się bluźnierca, bałwofalca, skąpiec i staje się moim bratem w Chrystusie. Nawraca się pijak, złodziej, cudzołożnik, oszust i staje się moim bratem w Chrystusie. Nawraca się człowiek głęboko zdegenerowany, narkoman, chory na AIDS, bezdomny, biedak i staje się moim bratem w Chrystusie. Nawraca się plotkarz, człowiek gruboskórny czy arogancki, wybuchowy, kłótliwy i staje się moim bratem w Jezusie Chrystusie. Jak to możliwe? Powiadają, że rodziny się nie wybiera, najwyżej przyjaciół. Ale może i to dobrze, bo gdybyśmy my mieli prawo wyboru rodziny, może szukalibyśmy nie tych ludzi, których szuka Bóg. Twoje i moje relacje z tymi, którzy dzięki Bożej łasce znaleźli się w Bożej rodzinie, są odzwierciedleniem stanu Twego ducha, Twojej miłości do Zbawiciela. Wiesz o tym? Twoje i moje relacje w Bożej rodzinie są odzwierciedleniem stanu Twego ducha i Twojej miłości do Zbawiciela. Pomyśl sobie, jeśli nie chcesz mieć społeczności z tymi, którzy są w Jego Kościele, to wiedz, że Chrystus chce. Jeśli nie chcesz miłować, pomagać im, budować ich wierze, wspierać ich, być dla nich bratem czy siostrą, to wiedz, że Chrystus chce. On potrafi skłaniać się do niskich. On wolał przebywać z celnikami i grzesznikami, niż bywać w otoczeniu ludzi sprawiedliwych. Chrystusowi nie było trudno umyć nogi swoim uczniom, choć żaden wcześniej do tego się nie kwapił. I wzywa nas do podobnych zachowań. Być może dziś brakuje nam czasu, by mówić o tym, co stanowi o serdecznych relacjach pomiędzy braćmi. Ale jeśli byśmy chcieli zrobić sobie taki test i ocenić samych siebie w lustrze Bożego Słowa, proponowałbym wziąć tylko jeden z tak licznych tekstów Nowego Testamentu i sprawdzić, na ile społeczność z innymi jest mi droga, ważna i staje się przedmiotem mego dążenia, życia, modlitwy i praktyki. Czytajmy list do Rzymian, 12 rozdział, jego fragment od 9 wersetu. Paweł powiada tak. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając, płomieni duchem, służcie Panu. W nadziei radośni, ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwani. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselcymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni i nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złem nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, a jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Ten tekst przypomina o wielu kluczowych cechach serdecznych, wzajemnych relacji. Powtórzmy, jakie to są. Po pierwsze, nieobłudna miłość, brzydzenie się złem. Po drugie, okazywanie sobie wzajemnego szacunku, jak nam z tym idzie. Po trzecie, gorliwość w służbie dla Pana. Dalej, radość, cierpliwość i wytrwałość w modlitwie. Wspieranie świętych w potrzebach. Czy w ogóle taki dostrzegam? Czy dostrzegam potrzeby świętych, aby ich wspierać? Okazywanie gościnności. Wiele razy mówiliśmy na ten temat. Coraz bardziej ono zanika gdzieś. Gdzieś ludzie niechętnie otwierają swoje domy, aby gościć i gości. Błogosławcie prześladowców. Również i cecha umiejętność cieszenia się sukcesami innych i okazywania współczucia dla płaczących. Jeszcze współczuciem dla płaczących jakoś nam idzie. Czasem potrafimy modlić się jedni o drugich, ale czy potrafimy cieszyć się sukcesami drugiego człowieka, czy gdzieś tam nas serduszko kuje, on znowu to ma, a ja biedny, tak? Tego nie mam. Skłanianie się do niskich, jakże ważna cecha. Nie tylko szukanie poklasku u tych, którzy są wysoko postawieni, ale skłanianie się do niskich. Nie oddawanie złem za zło, przeciwnie, dobrem za zło. A przede wszystkim pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie kłótnie, pokój z wszystkimi ludźmi. Nie uleganie pokusie zemsty. Tylko to niektóre z tego krótkiego fragmentu Bożego Słowa. Chciałbym go zostawić mocno na moim twoim sercu. Bracie i siostra, abyś go jeszcze raz przeczytał w domu. 12 rozdział Listu do Rzymian, od 9 wersetu. Tam znajdzie wszystkie te cechy, nad którymi warto się zastanowić. Nie tylko przeczytać, ale zastanowić się nad jedną cechą, drugą, trzecią, czwartą i po kolei. Bracia i siostry, wierzę, że nasza społeczność, choć za chwilę będzie zakończona, ona nigdy się nie skończy. Społeczność między sobą, ale też społeczność z Jezusem Chrystusem. I takim gorącym moim pragnieniem jest, aby ta społeczność, jaką mamy z Chrystusem, którą deklarujemy, że mamy z Chrystusem, mogła przekładać się w praktyce na społeczność ze świętymi Jego dziećmi, z Jego Kościołem, z braćmi i siostrami w Chrystusie. I o to się modlę, a też módlmy się o to wspólnie. I dążmy do tego, aby świat w nas mógł dostrzec i rozpoznać Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest istotne, to jest i ważne. Bracia i siostry, świat inaczej nas nie pozna, jak tylko i wyłącznie po miłości. Nie dlatego, że mamy piękny zbór. Nawet nie dlatego, że jest tutaj głoszona zdrowa, jak wierzę, nauka Boża. Że rozumiemy prawidłowo to, co On zawarł w swoim słowie. Ale że nasze stosunki, wzajemne relacje nacechowane są ciepłem, miłością, bliskością, niezapominaniem jedni o drugich. I o to chcę dzisiaj się domodlić. Powstańmy może i dołączmy do modlitwy o tę właśnie sprawę. Ojcze, gorąco dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam przykład, co to znaczy kochać bliźniego swego. Dziękujemy Ci za przykład Jezusa Chrystusa, który nie tylko nie wstydził się, ale chciał to uczynić z głębokiego serca, by uklęknąć przed swoimi uczniami, aby objąć im nogi. Panie, Ty powiedziałeś, dałeś nam przykład. Chcemy Ciebie naśladować. Chcemy być w tym do Ciebie podobni. Nie tylko w słowie, ale też uczynku i prawdzie, jak śpiewaliśmy. Ojcze, dzisiaj dziękujemy Ci, że wzbudzasz nam tę chęć, abyśmy zbliżali się jeden do drugiego, abyśmy mogli mieć tą żywą, bliską relację z sobą i tą społeczność, która buduje naszego ducha. Pozwól nam, Panie, też w pełni tego korzystać, że to Twoja miłość łączy nas, że to Twoja miłość jest tą spójnią doskonałości. Panie, daj nam dążyć do owej doskonałości. Daj nam, aby każdy z nas mógł szczerze kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Panie, też i daj nam zawsze pamiętać na ten Twój przykład, który nam pozostawiłeś, abyśmy wstępowali w Twoje ślady. Błogosław nas, Panie, też. I kiedy dzisiaj rozejdziemy się z tego miejsca, jeśli pozwolisz, Panie, być tutaj w czwartek, dziękujemy Ci za to, Panie. Jeśli będziesz nam pozwolił być następną niedzielę, spraw, aby jak najmniej ludzi było na online. Spraw, aby mieli społeczność tutaj, w tym miejscu. O to Cię dzisiaj prosimy przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.